Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest dr Kamil Dworaczek, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, autor książki W cieniu radioaktywnej chmury – konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce.
Dzień dobry Państwu.
Cóż, obiecaliśmy czytelnikom wywiadu w zakładce nie tylko o książkach na stronie głównej IPN, dokończenie wywiadu na żywo. Oto jesteśmy. Zanim jednak przejdziemy do zapowiadanych w zakładce pytań, kilka słów wprowadzenia dla osób, które nie miały okazji zapoznać się z tą rozmową. Pozwolisz, że będziemy sobie mówili na ty?
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Dotychczas wydane przez ciebie publikacje związane są raczej z opozycją demokratyczną. Skąd zainteresowanie tematem katastrofy?
Opozycja w PRL to fascynujący temat. Wiele lat swojej pracy badawczej właśnie poświęciłem temu zagadnieniu. Postanowiłem nieco zmienić pola badawcze i dość długo zastanawiałem się nad kolejnym tematem, którym będę chciał się zająć. Temat katastrofy wybrałem z kilku względów. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że była to biała plama. To, co może na pierwszy rzut oka wydawać się zaskakujące, bo wydawałoby się, że o katastrofie czarnobylskiej wiemy już bardzo dużo, natomiast bardziej się to odnosi do samego miejsca katastrofy, do tego, co się działo wówczas w Związku Sowieckim, chociaż też nie do końca, a w dużo mniejszym stopniu do wydarzeń nad Wisłą. I tutaj właśnie w mojej pracy usiłowałem, czy też skupiłem się na wydarzeniach w Polsce bezpośrednio po katastrofie, ale też na długofalowych skutkach awarii czarnobylskiej. Więc tutaj ten czynnik odegrał istotną rolę, czyli wypełnić białą plamę w historiografii, którą jakby, można powiedzieć, w pewnym sensie zdiagnozowałem. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem napisać coś, co wzbudzi duże zainteresowanie czytelników. Nasze książki oczywiście są ważne i cieszą się zainteresowaniem, chociażby właśnie tematyka opozycji w PRL. Natomiast czułem i wiedziałem, że katastrofa czarnobylska jest takim zagadnieniem, które na pewno spotka się z dużym rezonansem i ten okres kilku tygodni, który upłynął od ukazania się książki, to przypuszczenie potwierdza. Więc to był następny tutaj, to był następny ważny czynnik, który skłonił mnie właśnie, żeby się zająć tym tematem. I po trzecie, kwestie też z wyzwaniem. Lubię wyzwania. Tutaj czułem właśnie, że ta książka będzie miała charakter interdyscyplinarny, bo żeby napisać o katastrofie czarnobylskiej, trzeba było sięgnąć do dorobku z różnych nauk, z różnych dziedzin nauki, od medycyny poprzez socjologię, biologię, oczywiście historię. No tutaj w zasadzie książka jest przede wszystkim opracowaniem historycznym, czy też fizykę jądrową. Więc czerpałem z bardzo wielu nauk. Książka ma charakter interdyscyplinarny i jakby to też było dla mnie ważne, żeby podjąć się jakiegoś dużego wyzwania. I po czwarte w końcu chciałem też napisać coś, co oczywiście będzie ważnym, jak już wspomniałem na początku, wypełnieniem tej luki, ale z drugiej strony, co też będzie odpowiadało na istotne pytania, które zadajemy sobie też dzisiaj. Już nie mówię tylko o kwestii, jaki wpływ na przykład katastrofa miała na zdrowie Polaków, ale na przykład na pytanie, czy mimo tego, co się wydarzyło w 1986 roku, powinniśmy budować własną elektrownię jądrową, czy wrócić do tego pomysłu z lat 80., kiedy budowano elektrownię jądrową Żarnowiec. Odbudowę odstąpiono w 1990 roku, głównie na skutek właśnie katastrofy czarnobylskiej i następstw. Więc jakby tutaj moje badania, nie chcę powiedzieć, że odpowiadają na to pytanie, natomiast wydaje mi się, że są dość istotnym elementem szukać odpowiedzi właśnie, na ile katastrofa czarnobylska powinna, znaczy na pewno jest takim memento, ale czy ona powinna, czy to doświadczenie powinno decydować dzisiaj o tym, że nie powinniśmy na przykład budować elektrowni jądrowej. Więc staram się tutaj ocenić jej skutki i też jakby dołożyć tą swoją cegiełkę w szukaniu odpowiedzi na to pytanie.
No właśnie, w rozmowie, którą możecie Państwo przeczytać, już o tym mówiliśmy, ale warto jeszcze raz zapytać. Mówisz, awaria, katastrofa czarnobylska? Jak powinniśmy mówić?
Tu słusznie to wychwyciłeś. Ja tutaj bardzo ostrożnie i starannie dobieram słowa, nieprzypadkowo. Nie mówię katastrofa w Czarnobylu czy awaria w Czarnobylu, ponieważ doszedłem do wniosku w trakcie moich badań, ale też wizyty na miejscu, że Katastrofa wcale nie miała miejsca w Czarnobylu, wbrew temu, co się ciągle słyszy. Miasteczko Czarnobyl jest oddalone około 20 km od elektrowni. Sama elektrownia miała adres w Prypeci. Prypeć to było to miasto najbliższe elektrowni, wybudowane 3 km od siłowni jądrowej. W związku z czym, jeśli już umiejscowiać gdzieś katastrofę, to można było ewentualnie mówić o katastrofie w Prypeci. Ja tutaj też jakby raczej tego nie stosuję ze względu na to, że wiele osób, właściwie prawie wszyscy jesteśmy przywiązani do tego Czarnobyla, stąd też tutaj taki kompromis i mówienie o katastrofie czarnobylskiej. Czarnobylska jest uprawniona ze względu na nazwę zakładu, nazwę elektrowni, czyli Czarnobylska Elektrownia Jądrowa. Stąd też jakby tutaj taki wybór, żeby używać tego sformułowania katastrofa czarnobylska, ale nie katastrofa w Czarnobylu, bo to po prostu nie jest prawda.
Czasami mówi się nawet Czernobyl.
A to jest kolejna ciekawostka, dlatego że w języku polskim funkcjonuje nazwa Czarnobyl, jest to historyczna nazwa tej miejscowości. No, przypomnę, że Czarnobyl do XVIII wieku, do bodaj drugiego rozbioru Polski, wchodził w skład Rzeczpospolitej. I w związku z zasadami języka polskiego, tam gdzie jest ta historyczna nazwa, to powinniśmy ją stosować. No, to jest oczywiste, na przykład jak Monachium, tak? Czy Bratysława i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać te nazwy. Tak samo jest Czarnobyl. Natomiast trzeba pamiętać, że w języku rosyjskim to jest Czernobyl i taka też nazwa znalazła odbicie w języku angielskim. Czernobyl. Więc na całym świecie to funkcjonuje jako Czernobyl. I w okresie PRL również taką oficjalną, obowiązującą nazwą była ta nazwa zruszczona, czyli Czernobyl. Więc jak weźmiemy do ręki prasę z epoki, czy też literaturę, bardzo często, czy prawie zawsze można się spotkać z tym określeniem Czernobyl. To było na tyle silne, że nawet przenikało właśnie do drugiego obiegu wydawniczego, gdzie też można czytać Czernobyl, Czernobyl, Czernobyl. I nawet jak dzisiaj rozmawiam z niektórymi ludźmi starszego pokolenia, nieraz zdarza się właśnie, że używają tej nazwy, którą wówczas zasłyszeli, do której wówczas byli przyzwyczajeni. I tutaj jeszcze jedna może ciekawostka, z kolei w języku ukraińskim to jest Czornobyl. I ostatnio właśnie byłem na konferencji w Neapolu poświęconej katastrofie czarnobylskiej, która zebrała naukowców z całego świata i głos zabrała właśnie badaczka pochodząca z Ukrainy, która zwróciła uwagę, czy postulowała, że powinniśmy właśnie mówić Czornobyl, również w języku jakby angielskim, tak? Czyli używając takiej, można powiedzieć, transliteracji. No więc nawet jest taki projekt właśnie prowadzony przez Uniwersytet Harvardski, gdzie już mamy taką nazwę Czernobyl łamany na Czornobyl. Tutaj jakby widać tą tendencję, nie wiem na ile ona zwycięży, ale no w każdym razie w języku polskim używamy Czarnobyl i stąd też taka nazwa w mojej książce.
Dobrze, będziemy w takim razie mówić o katastrofie czarnobylskiej zgodnie z informacją na okładce. Powiedz proszę, jakie typy reaktorów stosowano w latach 80.
Generalnie typy reaktorów są podzielone według moderatorów, które są używane w reaktorach. To jest taka najważniejsza typologia. No i można powiedzieć, że takim zasadniczym podziałem był na reaktory moderowane wodą i reaktory moderowane grafitem. Większość elektrowni na świecie wówczas też, mam na myśli rok 1986, była moderowana wodą. I między innymi to typy reaktorów PWR, BWR używane wówczas na Zachodzie. Również w Związku Sowieckim używano dwóch tych typów reaktorów. Reaktory właśnie moderowane wodą i grafitem. No, między innymi takim reaktorem często stosowanym w bloku sowieckim był reaktor WWER, który był moderowany wodą i przypominał właśnie te zachodnie typu PWR i BWR. Natomiast były też reaktory, ich było mniej. Nie pamiętam już liczb, ale wydaje mi się, że to było rzędu kilkunastu procent, jeśli mówimy o Związku Sowieckim, a poza Związkiem Sowieckim nie używano ich, znaczy poza Związkiem Sowieckim nie używano reaktorów moderowanych grafitem, czyli ten reaktor RBMK. No i tu, w zależności od mocy reaktora, pojawia się liczba. W przypadku Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej to było RBMK 1000. I ten właśnie reaktor był moderowany grafitem. Do dzisiaj funkcjonuje kilka tego typu reaktorów. W Smoleńsku na pewno ich bodaj pod Petersburgiem, ale nie jestem tutaj stuprocentowo tego pewien. W każdym razie po upadku Związku Sowieckiego mieliśmy jeszcze na Litwie taki reaktor, elektrownia w Ignalinie, no i tam jakby już ten reaktor został wyłączony. Więc w tej chwili w zasadzie reaktory typu RBMK funkcjonują na terenie Federacji Rosyjskiej.
A jakie były wady tych reaktorów w porównaniu z reaktorami innego typu, o których wspomniałeś.
Te wady się właśnie przede wszystkim ujawniły w czasie katastrofy czarnobylskiej, ale również wcześniej, bo do różnych takich, można powiedzieć, incydentów dochodziło także przed 1986 rokiem. I te reaktory moderowane wodą miały tą cechę, że w przypadku, kiedy tej wody zabrakło w systemie chłodzącym, woda też była moderatorem, to spowalniało reakcję, znaczy prowadziło w końcu do wyłączenia reaktora, no bo ten moderator był potrzebny po to, żeby zwiększyć jakby liczbę reakcji zachodzących w reaktorze. Natomiast w przypadku reaktorów moderowanych grafitem takie zjawisko nie zachodziło, więc nawet jeśli zabrakło tej wody chłodzącej w systemie, no to nie wcale nie prowadziło do tego, że reaktor się wyłączał. Ponadto w przypadku właśnie czarnobylskiej elektrowni doszło do sytuacji, to może za chwilkę też przejdziemy do tych szczegółów, w każdym razie podczas prowadzonego testu starano się zmniejszyć moc reaktora, on stał się bardzo niestabilny. W tej sytuacji zostały wprowadzone do reaktora pręty kontrolne, których końcówka była wykonana z grafitu, czyli moderatora, co jeszcze bardziej jakby zwiększyło moc reaktora i w konsekwencji doprowadziło do jego eksplozji.
A dlaczego w elektrowni czarnobylskiej nie stosowano osłony bezpieczeństwa?
To jest kolejne bardzo ważne zagadnienie, bo tutaj w przypadku Związku Sowieckiego dość istotną rolę odgrywały plany. Tak? Należało wykonać plan i wynikało to z pewnej też oszczędności. Nie budowano tak szczelnych osłon bezpieczeństwa, jak właśnie na Zachodzie. No i tutaj też trudno oczywiście to dzisiaj ocenić, dlaczego takie coś stosowano, czy raczej nie stosowano. Natomiast ten błąd miał fatalne konsekwencje, chociażby w 1986 roku. Jednym z wniosków później po katastrofie było oczywiście to, że ta osłona bezpieczeństwa musi koniecznie być budowana. I w Związku Sowieckim też starano się ten błąd naprawiać. I w ogóle to jest szerszy problem z tym, żeby polepszyć systemy bezpieczeństwa również w tych reaktorach typu WWER. Tutaj diagnozowano i usiłowano wyeliminować te błędy, które mogłyby po pierwsze doprowadzić do awarii, a po drugie też do uwolnienia się substancji radioaktywnych do atmosfery właśnie wskutek braku osłony bezpieczeństwa.
A czy dokumenty, do których dotarłeś, wskazują, że taka osłona w elektrowni czarnobylskiej odniosłaby skutek?
To jest trudne pytanie i poruszamy się w takiej sferze tutaj troszkę hipotetycznej. Nie trafiłem na takie dokumenty, natomiast można z całą pewnością powiedzieć, że oczywiście tak, tutaj zabrakło tego osłony bezpieczeństwa, więc wszystko, te cząstki paliwa nuklearnego przedostały się do środowiska, do atmosfery, a potem popłynęły w kierunku najpierw Skandynawii, a następnie całej Europy, a nawet kuli ziemskiej, więc można by powiedzieć, że na pewno by to odgrywało rolę. No, tutaj można chociażby też przypomnieć awarię w Harrisburgu, czyli w elektrowni Three Mile Island w 1979 roku, czy też katastrofę w elektrowni fukushimskiej. To są dwie takie inne poważne awarie obok katastrofy czarnobylskiej. Tam fakt, że te kopuły były szczelne, sprawiły, że niewiele tych substancji radioaktywnych przedostało się do atmosfery. Więc na całą pewnością można powiedzieć, że odniosłoby to skutek. Natomiast jeśli pytasz konkretnie właśnie, czy trafiłem na jakieś dokumenty, które to analizowały, no to odpowiedź brzmi nie. Tutaj można mówić właśnie bardziej o przypuszczeniach niż jakich analizach, na które udało mi się natrafić w archiwach.
Jaka była reakcja władz sowieckich na katastrofę? Przyjmuje się popularnie, że Michaił Gorbaczow to taki reformator, który wprowadził głasność, będziemy mówić już prawdę, nie będziemy niczego ukrywać. Tymczasem możemy mieć pewne wątpliwości.
Tak, tymczasem nagle zdarza się katastrofa w elektrowni jądrowej, w elektrowniach, które miały być super bezpieczne. Tu przypomina mi się też dyrektor z Instytutu Kurczatowa, Aleksandrow, który zapewniał Gorbaczowa, że siłownie jądrowe są tak bezpieczne, że można równie dobrze taką postawić na Placu Czerwonym w Moskwie. No i tutaj taka wiara, takie przeświadczenie istniało i u przedstawicieli przemysłu jądrowego w Związku Sowieckim, ale też siłą rzeczy u członków najwyższych władz. No i ten mit runął właśnie w 1986 roku. No i początkowo Gorbaczow dostawał takie raczej uspokajające komunikaty. Warto tu wspomnieć o tym, że dyrektor Brykanów, dyrektor elektrowni, wysyłał najpierw meldunki, że w zasadzie nic takiego się nie stało, że reaktor jest cały i za chwilę będzie można go uruchomić, a poziom radioaktywności wcale jakoś bardzo nie wzrósł. Dopiero po kilkunastu godzinach okazało się, że to była diagnoza zupełnie nietrafiona. I wówczas, kiedy sowieckie elity zaczęły zdawać sobie sprawę z skali wydarzenia, też dopiero, po tym czasie też wdrażały adekwatne działania, jak chociażby ewakuacja pobliskiej Prypeci, przypomnę, wysiedlenie prawie 50 tysięcy mieszkańców tego miasta. Oczywiście do działań Kremla można mieć bardzo wiele zarzutów, o czym być może będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast tutaj jakby opóźnienie też częściowo wynikało z tych błędnych informacji, które ono otrzymywało. No przypomnę tutaj, że Gorbaczow został obudzony przed 6 rano 26 kwietnia o 1:23 nastąpił wybuch, przed 6 rano został obudzony, ale właśnie ten pierwszy komunikat, który otrzymał, że doszło do awarii, ale no w zasadzie nie ma tutaj też większych powodów do zmartwień. No i wówczas podjął decyzję, że tematem zajmie się biuro polityczne, ale w poniedziałek 28 kwietnia, bo to była sobota. Więc jakby tutaj ta decyzja, no podyktowana też takimi informacjami, no miała fatalne skutki i spowodowała jakby dalsze opóźnienie w później już podejmowaniu kolejnych kroków, jeśli chodzi o zaradzenie sytuacji.
Ale do obywateli przemówił w tej sprawie dopiero w maju.
Zgadza się. No tutaj właśnie ja odnoszę wrażenie, że Gorbaczow miał dość duży problem, czy też nie miał takiego, można powiedzieć, nie potrafił początkowo znaleźć się w tej sytuacji. Takie odnoszę wrażenie. Nie mamy tutaj dokumentów. On sam też pewnymi wspomnieniami się dzieli, o czym za chwilę powiem. Ale warto zwrócić uwagę, że 2 maja, o ile dobrze pamiętam, na miejsce katastrofy leci premier Ryszkow i członek politbiura Ligaczow. Sam Gorbaczow nie decyduje się na ten krok. To już jest taki pierwszy znak zapytania. Odnoszę wrażenie, że początkowo nie chciał być kojarzony z katastrofą. No i mijają kolejne dni, kolejne dyskusje na forum chociażby biura politycznego. I dopiero 14 maja Gorbaczow decyduje się na wystąpienie telewizyjne, gdzie publicznie mówi o katastrofie, dziękuję za pomoc, którą udzielił Zachód. Wspomina oczywiście tutaj też o tym, że w ogóle powinniśmy dążyć do rozbrojenia nuklearnego. To też jakby tutaj próbował ugrać jakby swoje interesy przy okazji tutaj katastrofy. I można właśnie odnieść wrażenie, że przed 14 maja on zmienił zdanie, że on jakby tutaj całą tę sytuację wykorzysta właśnie, żeby znowu utwierdzić opinię publiczną na Zachodzie, że to jest przywódca otwarty, który potrafi przyznać się do błędu, którym potrafi nawet mówić o tak sprawach trudnych, jak katastrofa na terenie Związku Sowieckiego. Więc widać wyraźnie, że w międzyczasie nastąpiło pewne przewartościowanie jego podejścia tutaj do katastrofy. Odnoszę wrażenie, że wynikało to właśnie z takiej chłodnej kalkulacji politycznej. Tutaj też można wspomnieć o innych decyzjach, które podejmował, na przykład kwestia pochodu pierwszomajowego w Kijowie. Nie tylko w Kijowie, ale no to było takie największe miasto położone około 100 kilometrów od miejsca katastrofy. No i to był poważny problem, czy pochód odwołać, czy nie. Bo było pewne, że będzie się wiązało to z mniejszym lub większym ryzykiem, narażeniem zdrowia uczestników tego pochodu, głównie dzieci. Nie było przecież pewne, w jaką stronę będzie wiał wiatr znad elektrowni. Było ryzyko, że będzie wiał w kierunku południowym. Mimo wszystko Gorbaczow podjął decyzję, żeby te pochody się odbyły, co miało być takim ważnym właśnie przekazem propagandowym, że sytuacja jest na tyle unormowana i nie wymaga jakby takich specjalnych działań jak odwołanie pochodu w Kijowie. Więc co prawda po latach we wspomnieniach przyznawał, że należało ten pochód odwołać, żeby nie narażać tutaj niepotrzebnie mieszkańców Kijowa. Natomiast jak sam podkreśla, i to też był taki ważny czynnik determinujący całą politykę informacyjną wówczas prowadzoną przez Związek Sowiecki, że tym głównym tutaj czynnikiem, który o tym decydował, było takie przeświadczenie, żeby uniknąć wybuchu paniki. Tutaj nomen omen panicznie się tego obawiano, żeby właśnie nagle nie okazało się, że wszyscy ludzie z Kijowa będą chcieli wyjechać. To i tak w jakimś stopniu się działo, natomiast tutaj obawiano się, żeby to nie przybrało większej skali, więc bardzo, bardzo okrajano ten przekaz i unikano właśnie takich ruchów, które mogły wywołać u ludzi przekonanie, że faktycznie są narażeni na niebezpieczeństwo, a odwołanie pochodu bez wątpienia do takich by się zaliczało.
Promieniowanie wykryła Szwecja. Promieniowanie wykryła Polska. Promieniowanie zanotowano w innych krajach. Tymczasem Gorbaczow, po którym Zachód mógł oczekiwać, że będzie taki otwarty, że natychmiast poinformuje, milczał. Czy to nie wpłynęło na jego obraz w społeczeństwach zachodnich, a przede wszystkim u zachodnich decydentów?
W pierwszym momencie na pewno tak. Tutaj warto przypomnieć, że 28 kwietnia, kiedy zebrało się biuro polityczne w poniedziałek, o którym wspomniałem, skażone powietrze zostało wykryte w Szwecji, tutaj w elektrowni Forsmark. Jeden z pracowników na jego odzieży, butach wykryto pierwiastki radioaktywne. Początkowo myślano, że to jest jakiś właśnie wyciek elektrowni, natomiast bardzo szybko okazało się, że on ma źródło zewnętrzne, no i na podstawie analiz meteorologicznych Szwedzi doszli do wniosku, że źródło jest właśnie na terenie Związku Sowieckiego. I wówczas szwedzka dyplomacja próbowała uzyskać jakieś informacje od Kremla, natomiast bezskutecznie. Ale to był sygnał dla Gorbaczowa, że należy jakiejś informacji też udzielić na Zachód. No i tutaj też oczywiście te analizy trwały i w końcu 28 kwietnia najpierw wypuszczono taki krótki, bardzo zdawkowy komunikat, który został odczytany w dzienniku Wremia, to było wieczorem 28 kwietnia. On po pierwsze był oczywiście na potrzeby wewnętrzne, ale a po drugie on został później też przekazany przez agencję TASS do innych agencji i się rozszedł, można powiedzieć, na całym świecie. A dopiero na następny dzień kanałami dyplomatycznymi też poinformowano o takiej sytuacji. I na pewno, odpowiadając już na twoje pytanie, wpłynęło to negatywnie na wizerunek Gorbaczowa. On później próbował to odwrócić, o czym już wspomniałem, ale w tym pierwszym momencie no tutaj Związek Sowiecki znowu jakby został oskarżony o to, że usiłuje trzymać w tajemnicy takie informacje, które są ważne chociażby ze względu na zdrowie obywateli innych krajów. I tutaj może już wybiegając nieco w przód, warto wspomnieć, że to był jeden z takich najistotniejszych wniosków, który płynął z całej, można powiedzieć, sytuacji, z całej tej lekcji czarnobylskiej. I tutaj decydenci, ale też Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jej szef, dyrektor generalny Hans Blix, podjęli intensywne działania na rzecz jakby zmiany tej sytuacji, czyli wprowadzenie regulacji prawnych, które miały obligować państwa, które podpiszą właśnie te konwencje, do tego, żeby jak najszybciej informowały państwa sąsiednie o takim zagrożeniu radiologicznym, bo wcześniej jakby nie było tutaj dokumentów, które to regulowały, więc bardzo szybko powstała konwencja o wzajemnym informowaniu się, którą podpisało kilkadziesiąt państw i równocześnie podpisano konwencję o wzajemnym wsparciu, wzajemnej pomocy, która też jakby miała służyć temu, że państwa sobie nawzajem pomagały w sytuacji właśnie takiego rozległego zagrożenia radiologicznego. Więc tutaj to był jeden z istotniejszych wniosków, które płynął z tej sytuacji, no i faktycznie tego typu regulacje jeszcze w 1986 roku zostały wprowadzone w życie i ratyfikowane przez kilkadziesiąt państw, w tym Polska.
To konsekwencje międzynarodowe, a na użytek wewnętrzny. Jak myślisz, czy ten obraz Gorbaczowa w społeczeństwie i pierestrojki w społeczeństwie sowieckim zmienił się po tym, jak zareagowano na katastrofę w sensie informacyjnym, informacji dla społeczeństwa?
Nie zmienił się. To znaczy tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że w Związku Sowieckim, tak jak już wspomniałem, ta polityka informacyjna była prowadzona w sposób bardzo oszczędny, a to i tak jest oględne określenie. W zasadzie ludzie nie mieli informacji, jakie są poziomy skażeń, co należy zrobić, czyli właśnie jakichś zaleceń, które pozwoliłyby właśnie na przyjęcie mniejszej dawki promieniowania. Wręcz przeciwnie, usiłowano tworzyć wrażenie, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Więc jakby tutaj trudno mówić o odwróceniu tego trendu. Powiem więcej, na posiedzeniu biura politycznego bodaj 2 maja podjęto decyzję, żeby wysłać na miejsce dziennikarzy, no ale rzecz jasna nie po to, żeby przedstawili prawdziwy obraz sytuacji, tylko już z góry założono a priori, że powinni oni przedstawić sytuację tak, żeby utrzymać ludzi w przeświadczeniu, że w zasadzie życie toczy się normalnie, że nic takiego się nie stało, etc., etc. Więc jakby tutaj od początku, mówię, zakładano, że czy takim czynnikiem determinującym było to, że żeby nie wzbudzić paniki, i żeby ludzie trwali w tym przekonaniu, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego. No i to też wracamy do tego chociażby, co mówiłem o pochodzie pierwszomajowym. I te komunikaty również były bardzo zdawkowe, wręcz kilkuzdaniowe. Mi się przypomina dziennik Izvestija z 30 kwietnia 1986 roku, gdzie po raz pierwszy przedrukowano właśnie ten krótki komunikat Rady Ministrów Związku Sowieckiego. On miał 3 zdania. Był umieszczony co prawda na pierwszej stronie, ale w lewym dolnym rogu. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto przeczytał ten komunikat, żeby wzbudziło to w nim takie przekonanie, że to jest jakaś ważna informacja. On był celowo tak umieszczony, żeby właśnie wywołać odwrotne przekonanie. Podobnie w dzienniku telewizyjnym był przedstawiony jako któraś z kolei informacja, więc jakby z jednej strony Gorbaczow i jego ekipa poinformowali społeczeństwo o katastrofie, ale z drugiej strony zrobili to w taki sposób, że no trudno było to zinterpretować jako coś groźnego.
Zanim przejdziemy do Polski, trochę pospekulujmy. Pojawiły się takie informacje, że Rosjanie sztucznie wywołali deszcz, żeby promieniowanie nie dotarło do Moskwy. Czy uważasz, że to jest wiarygodna informacja?
Spotkałem się z taką informacją. Trudno mi ocenić jej wiarygodność, bo nie natrafiłem na żadne potwierdzenie źródłowe. Natomiast faktem jest, że deszcz wypłukiwał radionuklidy z chmur, z powietrza. Zresztą to widać tam, gdzie ten deszcz spadł. Tam do dzisiaj, jeśli na przykład weźmiemy mapę skażeń gleby w całej Europie, to widać ciemniejsze plamy w tych miejscach, gdzie w maju, na początku maja 1986 roku spadł deszcz. Na przykład Bawaria jest takim terenem, tak? Czyli miejsce bardzo odległe. No ale przez fakt, że wystąpiły tam lokalne opady deszczu, które wypłukały radioaktywne cząsteczki z powietrza, no gleba dzisiaj jest tam bardziej skażona. Więc nie wykluczyłbym całkowicie takiej sytuacji, że Rosjanie wywołali opady deszczu na przykład gdzieś między Prypecią a Moskwą po to właśnie, żeby, jeżeli już to powietrze miało dotrzeć nad Moskwę, to żeby nie było tak skażone, a deszcz jakby wcześniej wypłukał z niego te niebezpieczne pierwiastki. Ale tak jak mówię, no słyszałem, spotkałem się z taką, no można powiedzieć plotką, czy informacją, ale no nie potrafię jakby tu powiedzieć z całą dozą pewności, że faktycznie coś takiego miało miejsce.
W PRL powołano komisję rządową. Co stwierdzono w raporcie tej komisji?
No to jest bardzo, to jest pytanie wymagające dość szerokiej odpowiedzi, dlatego że raport jakby analizował przede wszystkim wszystkie działania polskich władz po 28 kwietnia 1986 roku, po 29 kwietnia, kiedy powołano komisję rządową, czyli komisja rządowa opisywała prace, które wykonała. I raport jest podzielony na kilka części. Część z nich w dużej mierze skupia się chociażby na posiedzeniach komisji, czy na komunikatach komisji rządowej, bo to był główny rdzeń ówczesnej polityki informacyjnej, składający się właśnie z codziennych komunikatów komisji rządowej i w raporcie możemy znaleźć. No i w innej części z kolei są informacje na temat, co zrobiły poszczególne resorty, poszczególne ministerstwa, poszczególne instytuty, instytucje centralne, na przykład jak Państwowa Agencja Atomistyki, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, no ale właśnie też ministerstwa, Ministerstwo Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa, więc jakby raport tutaj opisuje różne działania, znaczy działania różnych instancji władz, no i też skupia się na tym, jakie były skażenia w gleby, powietrza, innych komponentów środowiska, więc raport jest dość obszerny, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że on składał się z 2 tomów w tej pierwotnej wersji. Z tej takiej części głównej, można powiedzieć, i z tomu drugiego z załącznikami. Ciekawostka polega na tym, że na późniejszym etapie zdecydowano o tym, że raport nigdy nie był upubliczniony w tym sensie, że był wydrukowany w jakimś wielotysięcznym nakładzie i dostępny dla każdego obywatela. W założeniu jego autorów on miał raczej trafić do tych właśnie chociażby urzędów, tak, do członków najwyższych władz i ta pierwsza część została powielona w bodaj 1000 egzemplarzy, o ile dobrze pamiętam. Natomiast ta część druga z załącznikami, dużo bardziej szczegółowa, Ona w zasadzie chyba doczekała się 50 egzemplarzy i nigdy jakby nie została szerzej rozdystrybuowana, choć nawet w tym sensie jak ta część pierwsza, więc jeśli dzisiaj Państwo trafili na ten raport, to najprawdopodobniej będzie to ta część, jakby tylko część pierwsza. Dlaczego tak się stało? No to jest inne ważne pytanie. Dlatego, że raport tworzyli głównie pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki, którzy można powiedzieć byli sędzią we własnej sprawie. I widać wyraźnie, że na kolejnych etapach raport był nieco wygładzany, tak żeby przedstawić działania polskich władz, w tym PAA, w jak właśnie tutaj najkorzystniejszym świetle. A niektóre dokumenty z tych załączników, tej części drugiej, no przeczyły tym informacjom podawanym w części pierwszej. Stąd przypuszczam decyzję o tym, żeby ta część druga nie ujrzała światła dziennego. I tutaj dobrym przykładem, nie będę tutaj może wchodził w dalsze szczegóły, ale jeden przykład. Kwestia o czym pewnie też będziemy rozmawiać, kwestia czasu pojawienia się skażonego powietrza nad Polską. W tej części pierwszej można przeczytać, że nastąpiło to 28 kwietnia rano, o 8 rano. Natomiast z jednej z notatek w części drugiej dowiadujemy się, że skażone powietrze wystąpiło już wieczorem 27 kwietnia. I faktycznie ta notatka pokrywa się ze stanem faktycznym, co wykazały moje badania. Chodziło o, można powiedzieć, zakamuflowanie takiego niekorzystnego zjawiska, co robiły służby radiologiczne między 27 kwietnia wieczorem, kiedy te powietrze się pojawiły, kiedy pierwsze pomiary na to wskazywały, a 28 kwietnia rano, kiedy dopiero zaczęły się faktyczne działania, najpierw związane z diagnozą sytuacji, a później już z konkretnymi decyzjami. Więc to jest jeden z takich przykładów, który pokazuje pewne nieścisłości między oboma częściami i właśnie może wskazywać na przyczynę tej decyzji o publikacji, w zasadzie tylko tej części głównej.
Miałem zapytać o dawki promieniowania, jakie pochłonęli Polacy, ale powiedziałbym chyba za dużo i to jest jedno z pytań, na które znajdą Państwo odpowiedź w książce, bo nie możemy tutaj powiedzieć o wszystkim, ale mam do Ciebie pytanie, czy któreś ze skutków katastrofy czarnobylskiej na terenie PRL można uznać za skutki trwałe?
Na pewno. Może zacznę tutaj od skutków psychologicznych, bo to często nam umyka. Często jak mówimy o katastrofie czarnobylskiej, to myślimy właśnie o skażeniu środowiska, myślimy o skutkach zdrowotnych, co też oczywiście jest dość ważne. Natomiast tutaj chciałbym podkreślić też te skutki psychologiczne. Do dziś dnia pokutuje, szczególnie wśród starszych pokoleń, którzy to pamiętają, pokutuje takie przeświadczenie, czy króluje taki pogląd, że energetyka jądrowa jest niezwykle niebezpieczna i wiąże się z dużym ryzykiem awarii. To też było widać na podstawie badań opinii społecznej, które były prowadzone, które prześledziłem. W zasadzie pierwsze badanie w CBOS prowadził w 1987 roku, więc dość jakby w niewielkim odstępie czasu od katastrofy. No i te badania były co jakiś czas powtarzane, aż można powiedzieć ostatnie badanie CBOS chyba przeprowadzał w maju 2021 roku, ale już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie tych badań było kilkanaście i one pokazują bardzo wyraźny wpływ katastrofy czarnobylskiej na spadek zaufania do energetyki jądrowej. No to nie jest jakieś duże odkrycie, ale jakby tutaj te badania dobrze to obrazują. No i tutaj też to wywołało oczywiście protesty społeczne w latach 86-90. Do nich zaraz jeszcze wrócę, bo one miały też związek z elektrownią jądrową w Żarnowie. No głównie chodziło, przynajmniej w tym pierwszym okresie, jeśli mogę się zatrzymać na chwilę tu przy tych protestach, o niedostatecznym poinformowaniu społeczeństwa o katastrofie i skutkach, co oczywiście było te protesty tutaj były jak najbardziej uzasadnione. Na późniejszym etapie one bardziej dotyczyły elektrowni jądrowej w Żarnowcu, ale o tym może za chwilę. Natomiast tutaj widać właśnie, tak jak powiedziałem, tą tendencję. No i co ciekawe, przed 2011, w 2009 roku ona się zaczęła odwracać. To znaczy po raz pierwszy liczba zwolenników energetyki jądrowej przewyższyła liczbę przeciwników. Ale tylko na krótko, do 2011 roku, kiedy nastąpiła kolejna katastrofa fukushimska i znowu jakby widać było ten wpływ tego typu zdarzeń, Może to kolejny raz podkreślić, nie jest może jakieś duże odkrycie i te słupki zaczynają spadać, przynajmniej jeśli chodzi o zwolenników energetyki jądrowej. I taka tendencja była widoczna mniej więcej do właśnie prawie do samego końca, mam na myśli do roku 2021, ale ona się znowu zaczęła odwracać. Ja o tym piszę w książce, na co moim zdaniem miał wpływ przede wszystkim fakt jakby wzrost cen energii elektrycznej i związane z kosztami emisji CO2 i produkcją prądu właśnie z paliwa, jakim jest węgiel kamienny. I to jakby też znowu rozpoczęło na nowo dyskusję o energetyce jądrowej i elektrownie jądrowe jawiły się jako taka alternatywa dla elektrowni węglowych. A ten trend jeszcze bardziej został pogłębiony przez ostatnie wydarzenia. Mam tu na myśli oczywiście wojnę ukraińsko-rosyjską, która jeszcze bardziej spotęgowała dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego, na temat właśnie alternatywy dla gazu, dla węgla, dla innych paliw, takich konwencjonalnych. No i stąd też przyspieszenie decyzji o budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Paradoksalnie jakby tutaj wojna sprawiła, że energetyka jądrowa zyskała dużo więcej popleczników niż wcześniej. I z najnowszych badań, które nie prowadzi CBOS, to pytanie inaczej było sformułowane niż wprost, czy jesteś zwolennikiem energetyki jądrowej, no i pokazuje bardzo wyraźną zmianę jakby tutaj w postawie Polaków wobec energetyki jądrowej, no na co miało wpływ głównie wojna, ale też te wcześniejsze wydarzenia, o czym wspomniałem, no i też zmiana pokoleniowa. I tutaj znowu wrócę już z powrotem do naszego tematu, jakim jest katastrofa czarnobylska. Im dalej od katastrofy czarnobylskiej, im więcej badanych, młodszych, nie pamięta jej z własnego doświadczenia, tym większa akceptacja też dla energetyki jądrowej w Polsce.
Wspomniałeś, że odnotowano wówczas protesty społeczne. Na czym polegały?
Najpierw doszło do protestów we Wrocławiu. I nie mówię tego dlatego, żeby lobować ze swoim miastem, ale faktycznie tak wynika to ze źródeł. Już 2 maja doszło do protestu ulicznego, czyli do przemarszu ulicą Świdnicką. To jest taka ulica położona, odbiegająca od rynku we Wrocławiu, który zorganizował Ruch Wolność i Pokój. To jest też tutaj ciekawe, bo Ruch Wolność i Pokój powstał niedługo wcześniej, bo w 1985 roku, ale on też wpisał na swoje sztandary te hasło ekologiczne. Więc w sytuacji, kiedy doszło do katastrofy czarnobylskiej, no poniekąd naturalnie aktywiści Ruchu Wolność i Pokój tutaj odgrywali pierwszoplanową rolę. I to było też taki ważny przełom dla opozycji, w ogóle dla opozycji antykomunistycznej, bo w okresie jakby w kilka lat po stanie wojennym widać było wyraźny już taki kryzys w podziemiu. No i pojawił się Ruch Wolność i Pokój, a za nim też kolejny, który zaproponował wyjście z podziemia i takie otwarte formy protestu. No i ten protest właśnie uliczny we Wrocławiu był pierwszym bodaj 1984 roku takim protestem ulicznym, ale on też miał taki pokojowy charakter. Nie chodziło o to, żeby rzucać kamieniami w milicję, ale żeby przeprowadzić jakby protest w taki właśnie sposób pokojowy. I to się faktycznie udało. Proces się zakończył bez interwencji milicji. To skłoniło działaczy WIP-u do powtórzenia protestu 9 maja. I jakby tutaj takim zasadniczym hasłem, jak już wspomniałem, które podnosili, było to, że w ogóle nie zostali poinformowani, że od katastrofy płynęło kilka dni, a oni dalej nie otrzymali takiej informacji, między informacji, co należy robić. No i 9 maja, co też miało charakter symboliczny, w proteście wzięły też udział dzieci. Działacze WIP przyszli właśnie z wózkami i przeszli jeszcze raz tą samą trasę, ale już z udziałem. Dzieci też miały unaocznić to, że dzieci są jakby tutaj najbardziej narażone na promieniowanie. No o tych protestach można byłoby mówić i mówić, bo one miały przeróżny charakter. Były oczywiście ulotki, były specjalne numery czasopism podziemnych, które były poświęcone tylko katastrofie czarnobylskiej i jej skutków. Były petycje. Kolejna taka inicjatywa, kolejny taki otwarty protest to 1 czerwca w Krakowie w związku z Dniem Dziecka. Tu znowu właśnie zwrócenie uwagi na to zagrożenie dla dzieci, jakie stanowiło to skażone powietrze. No a później właśnie w kolejnych latach te protesty koncentrowały się na elektrowni jądrowej w Żarnowcu. I tutaj jakby, jeśli mówimy o tych skutkach psychologicznych, no to tutaj miało istotne znaczenie to, że elektrownia jądrowa Żarnowiec to też była technologia sowiecka. I jakby stawiano znak równości między czarnobylską elektrownią a żarnowiecką. Skoro tam doszło do awarii, to równie dobrze do awarii może dojść w Żarnowcu. Takim wówczas myśleniem się kierowano. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę, że w Żarnowcu miało być zainstalowany ten reaktor WWER, czyli ten jakby bezpieczniejszy, który jest do dzisiaj, funkcjonuje w kilku państwach byłego bloku sowieckiego, między innymi na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach. i oczywiście była to technologia sowiecka, no ale już nieco inna niż ta właśnie w reaktorach czarnobylskich. No ale tutaj zaufanie do władz, zaufanie do technologii sowieckiej było tak na tak niskim poziomie, że to nie odgrywało jakby większego znaczenia. Tym bardziej, że też trzeba obiektywnie powiedzieć, że budowa napotykała swoje trudności technologiczne też. Bo założenie było takie, żeby w dużej mierze polski przemysł wziął na swoje barki budowę komponentów elektrowni jądrowej tam, gdzie było to możliwe. I pamiętam, że duży problem był z betonem, odpowiedniej jakości betonem, który miał być podłożem pod reaktorownię. I pierwsze odbiory pokazały, że on nie spełnia standardów. I od razu się zaczęły prace remontowe na tej płycie reaktorowni. I te informacje płynęły na przykład do Gdańszczan. Elektrownia jest już w budowie, a okazuje się, że już nie spełnia standardów. No więc to też wpływało na nasilenie tych protestów. No tutaj Trójmiasto wiodło prym ze względu na bliskość Żarnowca. No i Gdańsk był takim epicentrum tych protestów przez cały koniec lat 80. Więc z jednej strony protesty społeczne, z drugiej strony i brak akceptacji dla energetyki jądrowej w Polsce u progu lat 90. Z drugiej strony duże trudności ekonomiczne, z jakim borykała się Polska wówczas. No i do tego jeszcze doszły takie przeszkody natury technologicznej. Wszystkie te czynniki doprowadziły do decyzji o odstąpienie od budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu w 1990 roku. No, budowa wówczas była na takim etapie między 40 a 50%. Pochłonęła jak na ówczesne czasy, o ile dobrze pamiętam, $500 milionów.
To może wróćmy do dzieci, ale tym razem zapytam o panie. Czy w związku z katastrofą zanotowano zwiększoną liczbę pytań, odwiedzin u lekarzy, czy było widoczne zaniepokojenie związane z podejrzeniami o wpływ promieniowania na ciążę i tak dalej?
Tak, zdecydowanie. To nawet ma odbicie źródłowe. W prasie pojawiały się komunikaty, między innymi podpisane przez ministra ochrony zdrowia, uspokajające właśnie kobiety, że promieniowanie i poziom skażenia nie ma żadnego negatywnego wpływu na zdrowie płodów, na zdrowie dzieci. No oczywiście to była odpowiedź na to co wówczas obserwowano. To znaczy faktycznie do lekarzy zgłaszały się kobiety, które prosiły o przerwanie ciąży. Wówczas nie używano jeszcze słowa aborcja, ale ja sobie pozwolę na potrzeby naszej rozmowy sięgać do tego terminu. Prosiły właśnie o aborcję z tych przesłanek zdrowotnych, bojąc się właśnie tutaj o jakieś mutacje czy inne choroby, które mogły dotknąć je dzieci. No i ówczesne prawo jakby tutaj dopuszczało aborcję w kilku sytuacjach. Najczęściej dokonywano ją ze względu na trudną sytuację matek, trudną sytuację bytową, można by tak powiedzieć. I to była najczęstsza przyczyna aborcji, które wówczas dokonywano. Natomiast kilka procent wynikała z przesłanek zdrowotnych, ale wówczas to lekarz musiał potwierdzić, że faktycznie te przesłanki istnieją. I tu jest kluczowa sprawa. Czyli w sytuacji, kiedy kobiety przychodziły do lekarzy z taką prośbą, z takim wnioskiem, najczęściej właśnie, znaczy w zasadzie nie znam sytuacji, kiedy lekarze podjęli inną decyzję. Lekarze tutaj odwodzili od tej decyzji, uświadamiając, że skażenie nie ma negatywnego wpływu na płody. I stąd też jakby nie obserwujemy tego wzrostu aborcji w statystykach, bo ja jakby... To był dla mnie ważny problem badawczy, bo ja czytałem o tym, że na przykład na Zachodzie, nie pamiętam już liczb, ale ze 100 tysięcy aborcji wykonano z powodu strachu przed promieniowaniem. Podobnie w Związku Sowieckim, też bardzo wysokie liczby. I byłem właśnie ciekaw, jak to wyglądało w Polsce. I udało mi się po dużych wysiłkach dotrzeć wreszcie do statystyk aborcyjnych z tamtego czasu. I te statystyki pokazują, że wcale nie mamy do czynienia ze wzrostem aborcji w tym okresie 86-87, co ja wiążę przede wszystkim z postawą lekarzy, którzy właśnie odwodzili zaniepokojone matki od takiej decyzji.
Byłeś na miejscu katastrofy. Jak wyglądają tamtejsze upamiętnienia?
W zasadzie można powiedzieć o dwóch takich w mojej ocenie najważniejszych i oba pomniki powstały w okrągłe rocznice katastrofy. Pierwszy z nich pochodzi z 1996 roku i znajduje się w miasteczku Czarnobyl przed remizą strażacką i on jakby symbolizuje te osoby, które najbardziej ucierpiały wskutek katastrofy, czyli czy próbowały zaradzić ich negatywnym skutkom. I on głównie ten pomnik przedstawia strażaków, ale też lekarzy i operatorów elektrowni. Więc to jest takie dość istotne upamiętnienie, bardzo duży pomnik. I pod niego też turyści są przewożeni nawet w czasie tej najkrótszej wycieczki, bo jakby jest kilka wariantów. Więc jest to taki ważny element każdego wyjazdu turystycznego do strefy. Natomiast drugi pomnik powstał w 2006 roku i jest położony w bezpośredniej bliskości reaktora numer 4. I on z kolei przedstawia taką dłoń, która trzyma właśnie ten sarkofag, ten pierwotny sarkofag, który powstał w 1986 roku, który tą betonową pokrywę nad zniszczonym reaktorem. I on jest poświęcony tym, którzy uchronili świat przed katastrofą. Tak dość ogólna jest ta inskrypcja, więc on jest jakby tutaj, tak jak już powiedziałem, położony w bezpośredniej bliskości elektrowni. Więc jeśli mówimy o pamiętniach, to właśnie trzeba przede wszystkim powiedzieć o tych dwóch i oba można widzieć, zobaczyć w trakcie wyjazdu do strefy. No tutaj oczywiście teraz jest to niemożliwe, natomiast mam nadzieję, że wojna szybko się skończy z pozytywnym skutkiem dla Ukrainy i to też będzie się wiązało z tym, że zostanie tam przywrócony ruch turystyczny.
Właśnie, kiedy nasza rozmowa będzie opublikowana, minie rok od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę. Kiedy wojska napastnika wkroczyły do zamkniętej strefy, świat obiegły doniesienia, że żołnierze okopują się w tamtejszej ziemi. Co działo się wokół elektrowni po wybuchu wojny?
Elektrownia, jak spojrzą Państwo na mapie, leży bardzo blisko granicy z Białorusią, a jak w zasadzie parę kilometrów, może kilkanaście, nie pamiętam. W każdym razie jest to bezpośrednia bliskość. No jak wiemy, z terenu Białorusi również zaatakowali Rosjanie, więc ona jakby bardzo szybko została zajęta i była pod kontrolą wojsk rosyjski. To nastąpiło w pierwszych dniach. No i tutaj jeszcze trzeba też podkreślić, że jest to najszybsza i najkrótsza droga do stolicy Ukrainy, Kijowa, więc jakby tutaj siłą rzeczy strefa wyklucza znalazła się na drodze kolumn wojsk rosyjskich. No i rozpoczęła się okupacja właśnie strefy. Tutaj z relacji operatorów, bo jak wiemy, no, reaktory są wszystkie wyłączone, ale dalej wymagają opieki i dalej tam pracują operatorzy w systemie zmianowym. No ci operatorzy, których niestety zastała ta agresja, przez ileś dni, ileś tygodni musieli bez zmiany przebywać na terenie elektrowni. No i a świat przede wszystkim obiegły doniesienia o okopach tworzonych przez rosyjskich żołnierzy na terenie strefy, między innymi w Czerwonym Lesie, czyli takim miejscu o najbardziej skażonej glebie. I przyznam szczerze, początkowo nie bardzo dawałem temu wiarę, zastanawiając się, że po pierwsze to nie jestem oczywiście tutaj specjalistą, ale wydawało mi się, że ma to niewielkie znaczenie z punktu widzenia wojskowego. No a po drugie, no narażało to żołnierzy na przyjęcie dość dużych dawek promieniowania, więc początkowo, tak jak powiedziałem, nie do końca dawałem temu wiarę. Natomiast później zobaczyłem zdjęcia, że faktycznie te okopy są kopane w Czerwonym Lesie. Nikt tego nie dementował. No i cóż, no kolejny raz trzeba już powtórzyć tą tezę o braku poszanowania życia ludzkiego, życia żołnierzy, którą w Rosji czy też w Związku Sowieckim obserwujemy od dziesiątek, jeśli nie setek lat. I tutaj jakby to kolejna odsłona tej, można powiedzieć, takiej zabójczej idei, jeśli można sięgnąć po takie określenie, i no bezsensowne narażanie zdrowia i życia żołnierzy na ekspozycję, na promieniowanie.
Wydarzyła się katastrofa okrętu atomowego Kursk, czy reakcje ówczesne rosyjskich decydentów można porównać z reakcją na katastrofę czarnobylską wcześniej?
Szczerze powiem, nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, ale faktycznie jest to trafne spostrzeżenie. Tutaj w niektórych aspektach można porównać działania władz rosyjskich do tego, co się działo w 1986 roku. No, w dużej mierze zwróciłem uwagę na kwestię przyjęcia pomocy Zachodu. W 1986 roku takie propozycje były wysyłane. One w zdecydowanej większości zostały odrzucone, poza jednym wyjątkiem przyjęcia transplantologa Roberta Gale'a, który pomagał w przeszczepach szpików kostnych u operatorów i strażaków, ale to był wyjątek potwierdzający reguły. Zasadniczą tego typu propozycję odrzucano. Podobnie rząd PRL. I tutaj w przypadku Kurska sytuacja bardzo podobna. Zachód, Norwegowie, Brytyjczycy oferowali swoją pomoc. Natomiast były one odrzucane. Tutaj chęć, no trudno to też mi się wypowiadać, bo też nie jestem specjalistą. Natomiast obawa przed tym, że Zachód będzie przy okazji prowadził jakąś działalność szpiegowską, tutaj wzięła górę nad uratowaniem życia marynarzy, którzy byli uwięzieni we wraku Kurska. I gdyby tą pomoc przyjęto wcześniej, nowocześniejsze batyskafy prawdopodobnie dotarłyby na czas do marynarzy na okręcie atomowym Kursk. No ale tutaj, tak jak powiedziałem, inne przesłanki wzięły górę, no i niestety wszyscy członkowie załogi zginęli.
Katastrofa czarnobylska zaistniała również w przestrzeni publicznej poprzez filmy fabularne, czy też spektakle teatru, telewizji. Nie mówię tutaj o Szklanej Pułapce, tylko o serialu, który został nakręcony przez jedną z komercyjnych telewizji na temat katastrofy czarnobylskiej. Muszę przyznać, że dla mnie on jest dość przekonujący. Jak go oceniasz?
Moja ocena jest bardzo podobna. Zresztą to był kolejny element, który bardzo spopularyzował temat katastrofy w ostatnich latach. Nasze pokolenie, ze względu na to, że właśnie w swoich wczesnych latach było dotknięte katastrofą, czy też jakby katastrofa odgrywała dużą rolę w naszej pamięci, no to i ten serial na pewno to jeszcze bardziej spotęgował. I muszę przede wszystkim powiedzieć, że jest bardzo dobrze zrobiony. Nie chcę go oceniać jako film dokumentalny, bo to nie jest film dokumentalny i tutaj trzeba mieć na uwadze. Ale pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, to scenografia. Tutaj została ona odtworzona z bardzo dużą precyzją. Tak naprawdę trudno się tam, mówiąc kolokwialnie, czegoś doczepić, jeśli chodzi o kulturę materialną, samochody, sprzęt. Naprawdę wszystko jest zrobione tak, jakbyśmy się rzeczywiście cofnęli do 1986 roku. Ale też jeśli mówimy o samym przebiegu wydarzeń, to też można powiedzieć, że wcale on nie odbiega w jakiś sposób zasadniczy od obrazu, który wyłania się ze źródeł. Oczywiście mamy do czynienia z pewnymi uproszczeniami, ale i te są na końcu wyjaśnione. Znaczy tutaj twórcy filmu uczciwie informują widza o takich większych, można powiedzieć, ingerencjach. No tutaj mam na myśli przede wszystkim postać pani fizyk z Białorusi, już nie pamiętam jej nazwiska. Jest to postać fikcyjna, odgrywa dużą rolę w serialu, jak taki jeden z najważniejszych ekspertów oprócz Legasowa tutaj w doradzaniu decydentom, co należy zrobić. Natomiast na samym końcu, tak jak wspomniałem, twórcy informują o tym, że jest to postać fikcyjna, która symbolizuje wszystkich specjalistów, ekspertów, którzy pomagali w zwalczaniu skutków katastrofy czarnobylskiej. No to jeszcze było parę detali, gdzie serial się nieco rozmijał z rzeczywistością. Natomiast, no tak jak mówię, no nie ma to wpływu na ogólną ocenę i ogólny odbiór filmu.
To zapytam jeszcze o spektakl teatru telewizji Czarnobyl 4 dni w kwietniu, który można zobaczyć na stronie Telewizji Polskiej. Czy jak możesz go odnieść do swojej książki?
Spektakl oglądałem dość dawno temu, więc też trudno mi się tutaj precyzyjnie odnieść do tego pytania. Ja pamiętam swoje wrażenie, że było to bardzo dobre przedstawienie, bardzo mi się podobało. Jak staram się odtworzyć w pamięci jego najważniejsze elementy, to odnoszę wrażenie, że w zasadniczej części on został oparty o wspomnienia samego profesora Zbigniewa Jaworowskiego. Tutaj może słowo na jego temat, bo była to dość istotna postać w całej historii, ale też w mojej książce bardzo często jest zmiankowany. Profesor Jaworowski był szefem z jednego z zakładów, chyba dozymetrii, ale dobrze pamiętam, w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej i to on w pierwszych godzinach odgrywał dość dużą rolę w tym, żeby tą informację przekazać właśnie z celoru do kręgów władzy, do decydentów. No i tak jak wspomniałem, 4 dni w kwietniu opiera się zasadniczo na jego tutaj relacjach i tam możemy obejrzeć właśnie, jak w pierwszych kilkunastu godzinach działały agendy państwa polskiego, od CELOR-u poprzez Państwową Agencję Atomistyki aż do Komitetu Centralnego PZPR, bo pamiętam właśnie sceny, gdzie też tam jest w tym serialu pokazane to nocne spotkanie, którym jest poświęcony w zasadzie cały podrozdział mojej książki. Nocne spotkanie w Komitecie Centralnym PZPR, na którym zebrali się najważniejsi politycy z Jaruzelskim na czele i którzy właśnie wówczas podjęli decyzję o powołaniu komisji rządowej pod przewodnictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy, i w tym spektaklu również możemy to obejrzeć. No trudno mi teraz tu się odnieść do tego, gdzie ten spektakl rozmija się z moimi ustaleniami, bo tak jak powiedziałem, widziałem go dość dawno i, no i nie chciałbym teraz tutaj takiej oceny się podejmować.
W takim razie odsyłam Państwa do książki doktora Kamila Dworaczka dotyczącej katastrofy czarnobylskiej i jej skutków na terenie Polski. Również polecam wkładkę zdjęciową. Zapewniam Państwa, że tą książkę przeczytacie krócej niż w 4 dni. Jest tak wciągająca, że na pewno poświęcicie góra jeden wieczór. Przynajmniej ja tak zrobiłem. Na zakończenie zapraszam do zakładki e-booki na stronie ipn.gov.pl. Tam znajdziecie Państwo również książkę doktora Kamila Dworaczka, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980. Także bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję Kamilu za przyjęcie zaproszenia do programu.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
To był Ekspres Czytelniczy IPN. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.